serce.
Ani słowa.
Dziękuję ci, Judaszu.
I tak ci karta nie szła?
Błazen.
Leżeć.
Piotr Ratajczak, reżyser spektaklu.
To była jedna z moich propozycji, ale też pełna niepokoju i pełna lęku, dlatego że dla mnie Mrożek Sławomir zawsze był dramaturgiem wybitnym, którego uznaję, ale obcym dla mnie. Bardzo trudnym, nie wyobrażam sobie, że w ogóle kiedykolwiek zrobię tango Mrożka. Kiedy przeczytałem ponownie, nagle doznałem olśnienia, że ten temat po prostu jest jakiś tak niebywale dzisiaj aktualny i tak można przez ten tekst definiować dzisiejsze niepokoje, że mimo, że forma Mrożka, czyli pewnego dramatu rodzinnego, pewnej groteski rodzinnej, jest mi strasznie obca i strasznie trudna do realizacji. Stwierdziliśmy, że spróbujemy zobaczyć, co będzie, jeśli ten temat będzie nas pchał. To znaczy, jeśli będziemy szli w temat, a forma stworzy się gdzieś sama. No i mam nadzieję, że jakoś nam się to uda. Mamy młodego konserwatystę, mówiąc językiem współczesnym, który chce przeprowadzić rewolucję. Rewolucję przede wszystkim moralną. Widząc rozpad, entropię, anarchię, poddając pod krytykę pokolenie starsze, pokolenie rodziców, a my dzisiaj to pokolenie definiujemy jako pokolenie tak zwanych beneficjentów 89 roku, czyli ludzi, którzy są zafascynowani wolnością, którzy, jak mówi Stomil, chcieliby obalenia wszelkich pęt, którzy cieszą się tą wolnością, którzy zyskali jakiś status społeczny po 89 roku, ale okazuje się, że te wartości, które wyznają, do których ja też się należę, ja się utożsamiam z tą już starszym pokoleniem, okazuje się, że nie wszystkim pasują, że młode pokolenie wcale nie ceni sobie wolności, zerwania pęt, tylko potrzebuje nowych wartości, potrzebuje jakiegoś nowego ładu. I stąd Artur zwraca się przeciwko rodzicom, tworząc coś na kształt rewolucji, potrzeby wartości konserwatywnej.
W tym domu panuje bezwład,
entropia i anarchia.
Tam kilka dosłownie mamy dopisków, natomiast kluczowym momentem, gdzie jest inny tekst, to jest moment, kiedy ten Stomil starszego pokolenia, on nieustannie urządza różne teatrzyki, performanse, wymyśla. I o ile u Mrożka tam jest jakby taka zabawa pacynkami o kobiecie i mężczyźnie, o tyle u nas Stomil powołuje przesłanie pana Kogito Zbigniewa Herberta. Jakby odnosząc się do swojej spuścizny i do siebie, do swojego pokolenia, wspomina troszkę ten czas wspaniały, kiedy walczył z komunizmem i to było takie świetne i że wygrał i że wszyscy wygraliśmy, ale na koniec wyciąga pistolet w ramach oczywiście tego performansu swojego i cytując dzisiejszego filozofa Marcina Króla mówi, byliśmy głupi, strzela sobie w głowę. Czyli jakby przyznaje się do tego, że to pokolenie gdzieś zawiodło, czy gdzieś nie zdało egzaminu, to jego pokolenie. Tak przynajmniej dzisiaj definiują często socjolodzy czy filozofowie to pokolenie właśnie, które odniosło sukces po 89. Więc to jest chyba taki jedyny bardzo duża ingerencja w ten tekst, ale on jest bardzo przycięty, bo pierwsze czytanie trwało 2 godziny z hakiem, przedstawienie będzie trwało godzinę 15, godzinę 20, także tutaj akcja będzie bardzo, mam nadzieję, szaleńczo pchała do przodu.
Tomasz Mycan.
Tą współczesną siłą jest to, co widzimy na ulicach. To, jaka jest współczesna Polska i jak ona się zmienia i na co jest przyzwolenie, to myślę, że to jest Edek.
Arkadiusz Walesiak.
To nie jest trudne o tyle, że tekst Mrożka jest przerażająco aktualnym tekstem. I nie tylko w odniesieniu do postaci Edka, siły, która dziś nas miażdży, która nas przeraża, która powoduje, że cieknie nam stróżka strachu po plecach, ale w odniesieniu do każdej spośród postaci napisanych przez Mrożka możemy bardzo szybko skonotować je z współczesnymi odnośnikami, figurami, które gdzieś krążą wokół nas. Podobnie jest też z Arturem. Wydaje mi się, że jest to suma wszystkich lęków każdego z mężczyzn, który patrzy w lustro codziennie rano i po prostu się boi, czegoś się boi.
W jakim świecie? Co wy tu robicie?
Dzień dobry, mamo.
Co to? Mama znowu na katafalku?
Dobrze, żeś przyszła. Sama widzisz, co on wyprawia.
Ja wyprawiam.
Anna Magalska.
Eleonora prezentuje właśnie postawę wszystkich mam, rodziców ze Stomilem, tak? Którzy w czasach, kiedy otwarły się granice, kiedy socjalizm upadł, kiedy zachłysnęliśmy się wolnością, przestaliśmy stawiać granice dzieciom. Panowało takie ogólne przyzwolenie na to, co jeśli ja nie miałem czegoś, to teraz moje dziecko będzie miało. I ten brak tych barier niestety zapewnił taki chaos w głowie temu młodemu pokoleniu.
Paweł Kowalski.
Tak zwany nieszczęsny dar wolności, prawda, że też to, co ten Stomil, czy właściwie każdy z nas gdzieś na jakimś tam, na różnych poziomach walczy właśnie, żeby być wolnym. My może, nasze pokolenie musiało pokonywać inne jakieś bariery, takie rzeczywiste, a w tej chwili ten konflikt ojciec-syn jest troszkę inny, no bo ojciec też jest w jakiś sposób niedojrzały, niespełniony artysta albo artysta. Właśnie tutaj, jeśli chodzi o Stomila, to chyba też jeszcze jest problem twórczości i w kontekście współczesności widzimy to wszystko, co się dzieje we współczesnym polskim teatrze. Ile jest różnych konfliktów właśnie, spięć i to wszystko gdzieś właśnie w Stomilu też mi się wydaje się mieści, ale te postacie są bardzo uniwersalne, to znaczy, że właściwie sukcesem będzie, jeśli widz odnajdzie siebie, nie wiem, w Stomilu albo powie, a widziałem takiego typa właśnie teraz na ulicy, że to nie będą jakieś właśnie wymyślone postaci sprzed 50 lat. Tekst jest na tyle pojemny i uniwersalny, że to nie grozi.
Twoja odpowiedź nic nie znaczy. Nie wytrzymuje analizy intelektualnej. Jest typową odpowiedzią konwencjonalną.
Na litość boską, czy ojciec nie może się najpierw zapiąć, a potem porozmawiamy?
Byłoby to odwróceniem procesu myślowego. Skutek poprzedziłby przyczynę. Człowiek nie powinien żyć bezmyślnie, na zasadzie mechanicznych odruchów.
Więc ojciec nie zapnie się od razu.
Nie. Zresztą nic z tego, mój synku. Brakuje guzików.
No tak, powinienem się tego domyślić. Właśnie o tym chciałem z ojcem porozmawiać.
Później, później.
Później, później.